wygląda na to, że będę miał dzisiaj wspaniałych słuchaczy, którzy przyszli tu właśnie po to, żeby dowiedzieć się, co to znaczy żyć w wolności. Ludzi, którzy rozpoznali już obrzydliwe życie niewoli u diabła, życie dla samego siebie, samej siebie, dla egoizmu, dla samozadowolenia. W sumie sami tacy, którzy wiedzą, co narobili w swoim życiu obrzydliwego. I teraz przyszli posłuchać, jak tu tego już więcej nigdy nie robić, a robić tylko to, co miłe, dobre i pożyteczne. Widzicie, za Panem Jezusem chodzili ludzie, którzy wiedzieli, że On jest inny i od Niego nigdy nie posłuchają tego, co mogli posłuchać u innych. Jest poczekalnia. Wspaniały lekarz, który już mnóstwo ludzi wyprowadził z chorób, nawet śmiertelnych. Ludzie czekają w tej poczekalni i słyszysz, o czym oni rozmawiają. Co ich ekscytuje? Oni rozmawiają o możliwościach tego lekarza. Oni są w poczekalni i jeszcze wcale się z nim nie spotkali. O czym ty rozmawiasz w poczekalni przed audiencją u króla? Siedzę w poczekalni u tego wspaniałego lekarza i słucham, a tu obok ktoś mówi, wiesz, moja znajoma była chora na raka. Lekarze orzekli, że już jest koniec, śmierć. I wiesz, kiedy ona weszła do niego i wyszła, to była zdrowa. Słucham z drugiej strony, po co ci ludzie tu przyszli? I zaczynam słyszeć, że oni przyszli, bo mają potrzebę. Potrzebują lekarza, potrzebują Jezusa. Oni przyszli, aby dowiedzieć się od Niego, jak żyć, co zrobić teraz z tym swoim problemem, z tą chorobą zamknięcia, z tą chorobą taką czy inną. Co zrobić z tą chorobą złości, niechęci, zawiści, co zrobić? I słuchają, co też inni mówią, jak to się stało, że ten lekarz im pomógł. Pamiętacie, co Jezus zawsze mówił? Co chcesz, abym ci uczynił? Oni nie mówili, wiesz, Panie, nie jestem takim złym człowiekiem, a wiele dobrych rzeczy robiłem w swoim życiu. Wiesz, Panie, ja... Dobra, Jezus mówi, no to przyjdź kiedy indziej. Ja tylko przyjmuję tych, którzy wiedzą, po co do mnie przyszli. A więc kiedy rozmawiamy między sobą i rozważamy sprawy biblijne, to Pana Jezusa interesuje to, czy my przez to rozumiemy, po co do Niego przyszliśmy. Galacjanie przyszli dlatego, że byli grzeszni, otrzymali wolność. I co dalej z tą wolnością się zaczęło dziać? W sumie obserwujemy to dzisiaj tak samo. Co ludzie robią z wolnością? Pamiętacie, jak mówiliśmy o tej łasce takiej, która pozwoli nam poruszać się po jezdni z jaką szybkością chcemy, nie zważając na to, komu zaszkodzimy, bo i tak nam się nic złego nie stanie. My jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy, no powiedzmy, Polakami. W Polsce każdy Polak może jeździć jak chce i robić co chce, nic mu nie grozi. Władza gwarantuje mu pełną łaskę, podczas gdy obcokrajowiec już musi uważać, bo może zostać ukarany. To dopiero byśmy rośli, prawda? My, Kościół, możemy robić, co chcemy, ale świat musi uważać, bo on stanie przed sądem kiedyś i będzie musiał odpowiedzieć. Wiecie, ludzie słuchają takiej Ewangelii i myślą sobie, to jest naprawdę dobra wieść. Ale to jest nieprawda. My tym bardziej jesteśmy odpowiedzialni przed Królem, bo komu cokolwiek dano więcej od innych, od tego więcej się wymaga. A więc nie można tak przyjść na wspaniałą audiencję do Króla, i myślę sobie, że wpadnę do Niego i wypadnę od Niego i powiem mu, halo, Panie Jezu, jestem i biegnę dalej w swoje życie, które mi się podoba. Bo to, co mam w sercu, to Jezus Król mówi, to jest gdzie? Na języku. A więc o tym, co mam w sercu, mówimy. I kiedy wpadamy do Jezusa, mówimy o tym, co mamy w sercu. Chyba, że chcemy udać, że jesteśmy inni i próbujemy ułożyć ładną regułkę, która będzie mu pasowała. Widzicie, to jest obłuda, to jest fałsz. Przykładając na zgromadzenie, gdyby teraz, a to już się zdarza, kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby na przykład na zgromadzeniu ktoś wstał i opowiedział na przykład cały mecz piłkarski, jak to Polacy grali z kimś tam, jak to ktoś kogoś wykiwał, jak strzelił bramkę. Wszyscy są podekscytowani, siedzą na zgromadzeniu, będą się za chwilę modlić, ale w tej chwili to ich naprawdę interesuje, bo oni tym żyją, oni mają w tym serce, oni też siedzą przed tym telewizorem, oglądają te mecze i teraz ten kaznodzieja wyszedł i on mówi do rzeczy, do ich rzeczy. On opowiada to, co im pasuje. Oni są poruszeni, oni wyjdą z tego zgromadzenia i powiedzą, no dzisiaj było porządne, wiesz jak mnie poruszyło to? Ten młody piłkarz naprawdę zrobił taki wyczyn, no mówię ci. To się dzisiaj już dzieje. Diabeł chce, żeby ludzie tak przychodzili do Jezusa i żeby rozumieć, żeby ich nudziło to mówienie kolejny raz o tym, że Jezus jest święty, że zbawia, że chce wyzwolić z grzechów. To jest nudne już, bo ludzie się bardziej interesują codziennym życiem niż Chrystusem. I mówienie kolejny raz o tym samym, o zwycięstwie Chrystusa nad diabłem, to wszyscy już to wiedzą, ale opowiedz, jak ten okiwał tamtego, jak ten wykorzystał tego i przez to podniósł się wyżej. O, to jest coś. Jak zyskać więcej pieniędzy i jak więcej móc korzystać z tego, co w świecie oferują, żeby więcej móc kupić i więcej za to jeszcze mieć możliwości. Jak myślicie, czy Kościół ma prawo schodzić w stronę cielesnych kazań, cielesnego słuchania, zajmowania słuchających tym, co oni by chcieli? Czy w Kościele ma prawo być to, żeby ludzie sobie lubieli posłuchać tego, co ucho łechce, czy bardziej to, co serce dotyka i co mówi o Chrystusie Jezusie? Zdajcie sobie sprawę pewno, bo widzicie swoje życie, czy życie wokół, jakie się dzieje, że to jest coraz większa upadłość. Ludzie zaraz po zgromadzeniu potrafią mówić o wszystkim, tylko nie o tym, co było na zgromadzeniu. Po tym widać, jak bardzo ich to poruszyło, jak w wspaniałym miejscu byli, ile rzeczy tam się wspaniałych dowiedzieli. Jak myślicie, czy ten król jest godzien tego, żeby za to, że on położył za nas życie, odpłacać mu w ten sposób, nie interesując się tym, co on dla nas uczynił, a bardziej tym, co w świecie, co ciało może zyskać. Co jest bardziej cenne i ważne? Widzicie, jak diabeł niszczyć chce Kościół przez to. Jeden drugiego niszczy tymi rzeczami. Oczywiście nie chodzi teraz, że będziemy sztucznie wytwarzać atmosferę przedzgromadzeniową, ale chodzi o stan serca, z jakim chcemy przyjść do Króla. Tam nie idzie wpaść po drodze, bo to jest nie do przyjęcia. Jezus nie przyjmie cię po drodze, nie przyjmie. Jeśli nie przyjdziesz do Niego w uniżeniu, w ukorzeniu, prawdziwie na kolanach duchowych i fizycznie, to wzgardzisz Królem, a On wzgardzi tobą. Nic nie zyskasz, stracisz wszystko nawet. A więc nie pozwólmy na to, żeby ciało zdeprawowało ducha, żeby ciało zapanowało nad zgromadzeniem i żeby ciało otrzymywało to, co chce. Chleb z nieba jest duchowy, nie cielesny, nie fizyczny. Duch potrzebuje nakarmić się i mieć obfitość wspaniałych doświadczeń z Królem, wspaniałych doświadczeń z Królem. A więc żyjemy w takich czasach, w których ciało bardzo pcha się do przodu. Mogę powiedzieć to w ten sposób. Nawracasz się. Jesteś podwrażeniem Pana Jezusa Chrystusa. Rzucasz w śmieć to wszystko, co wcześniej dla ciebie coś znaczyło, bo wobec twojego Chrystusa to jest miernota, nic nie warta. Ale to, co wyrzucasz za siebie, to nie znika. To jest. To czeka na twój powrót. Oby się nie doczekało, ale to jest. Pamiętacie, co Piotr mówi? Wraca świnia do czego? Do błota. A pies do czego? Do tego, co zwrócił. A więc to, co porzuca człowiek, to nie ginie. To jest. Diabeł liczy na to, że człowiek wróci po to z powrotem, aby z tego czerpać, żeby uczcić diabła, a zohydzić Chrystusa Jezusa. Czy wracasz do tego, co zostawiłeś, czy zostawiłaś? Jezus mówi, kto przykłada rękę do pługa, ogląda się wstecz, nie nadaje się, by słuchać Ewangelii, a więc każde następne kazanie, które usłyszysz na zgromadzeniu, nic ci nie da. To nie będą dla ciebie instrukcje, które dają ci posilenie i wzmocnienie, jak osiągnąć niebo. To będą puste słowa, nic nie warte, bo one nie łączą się z twoim pragnieniem ziemskiego życia. Jezus powiedział o tym, a więc możemy być pewni. Dlatego, jeżeli chcesz uratować się, to patrz na tego, który cię wyzwolił, na Jezusa Chrystusa, a wtedy nigdy nie wrócisz do tego, co za tobą. Nigdy nie wrócisz. Nigdy nie staniesz się, albo nawet tam Słowo Boże mówi, nie tylko, że wrócisz, ale jeszcze gorszym się staniesz, niż byłeś wcześniej, czy byłaś. A więc Słowo ostrzega, nie wracaj do tego, co zostawiłeś, czy zostawiłaś to, co uznałeś z Biblią za nie do przyjęcia w życiu chrześcijańskim, to nie wracaj do tego. Nie ma po co wracać. Ewangelia jest prawdziwa. Ona jest dla ludzi, którzy chcą się uratować. My jesteśmy w poczekalni. Cały czas potrzebujemy lekarza. I jak my o tym lekarzu mówimy, tak my się nawzajem umacniamy. Albo jak mówimy o czymkolwiek innym, a nie o lekarzu, tym bardziej się odwracamy od niego. Przechodzimy później do niego i mówimy, w sumie, panie, ja nie wiem, po co ja do ciebie przyszedłem. Tak się zagadałem z tym sąsiadem, że po prostu zupełnie inny temat mnie już dzisiaj interesuje, panie Jezu. Ja w sumie nie potrzebuję tego, co ty chcesz mi dać. Ja nie potrzebuję tego uzdrowienia, mam inny rodzaj zdrowia. I człowiek może w ten sposób odejść po zgromadzeniu, po wizycie u Pana Jezusa i być gorszym niż przed wizytą. Dzięki Bogu zawsze na ziemi, dopóki wróci Pan Jezus, będą ludzie, którzy rozumieją to, co się dzieje i będą widzieć, jak ciało próbuje zwalczyć ducha. Rozumiecie, ciało pcha się, ono nie rozumie słowo litość, miłosierdzie, że Bóg ma litość i miłosierdzie i daje szansę człowiekowi, żeby się ratował. Ciało pcha się, myśląc, że ono ma prawo do wszystkiego. Nie czuje wstydu, nie czuje potrzeby oczyszczenia, tylko pcha się, bo wydaje się, jak skoro mnie Bóg nie zabija, to znaczy, że to widocznie akceptuje. Zobaczcie, jak apostoł Paweł napisał do nich w tym trzecim rozdziale. Myśl o tym i zastanawiaj się, czego ty chcesz od Jezusa w sumie. Czego ty chcesz w tym zgromadzeniu? Czego ty szukasz tutaj w ogóle? Czy szukasz zbawienia, uratowania się, czy potwierdzenia na to, że masz prawo żyć w swoim odizolowaniu, egoizmie i samowoli? Czy oczekujesz, że kolejny raz usłyszysz, że jeśli nie będziesz trwać w społeczności z Bogiem i z Kościołem, to zginiesz, ponieważ odcięty palec, czy nawet to, co dzisiaj jest częścią twojego ciała, kiedy zostanie odcięte, to zginie. Jeżeli Jezus o tym mówi, to myśl o tym tak, jak mówi Jezus. Wchodzisz do Niego i On ci mówi to, co ty potrzebujesz. Zawsze mówił to, co ludzie potrzebowali. Szli ci dwaj do Emaus i Jezus z nimi się spotkał. O czym z nimi rozmawiał? O transporcie do Egiptu? Jak taniej dojechać na giełdę egipską? Czy mówił im o tym, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy? I zaczął co robić im? Wykładać, zaczął iść z nimi i skierowywał ich uwagę i serce do prawdy biblijnej, bo widział, gdzie odchodzą. Słowo Boże w Starym Testamencie mówi, wam potrzebni są kaznodzieje, którzy będą wam mówić o czym? O alkoholu, o dorabianiu się, o wspaniałym, nowoczesnym życiu, a nie o świętym Bogu, który miłuje człowieka i chce zbawić człowieka. I co czytamy w tym trzecim rozdziale? O nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Wiecie, to jest ekscytujące, to jest zachwycające, kiedy człowiek w duchu zaczyna rozpoznawać swojego Zbawiciela i zaczyna się cieszyć Nim, zaczyna doznawać, że Jezus jest najważniejszy, że nie ma niczego ważniejszego, nikogo ważniejszego, kogo by potrzebował w codzienności i teraz i zawsze, i kiedy stanął w obliczu śmierci, jak Jezus Chrystus. I kiedy to jest, to człowiek jest pełen ochoty i pełen słuchania i zawsze zwróć uwagę, tacy ludzie szukają rozmów, które będą im pomagały szukać Boga. A tylko usłyszą o rozmowach, które skierowują uwagę w kierunku świata. Oni odchodzą, mówią, ja do świata nie chcę wracać, ja nie potrzebuję informacji, które mnie skierują z powrotem do świata. Ja potrzebuję informacji, które pomogą mi dalej iść ku Bogu, ku wieczności z Bogiem. A jeżeli to zaczyna stygnąć i człowiek zaczyna już później tracić tą potrzebę tego, to co to znaczy? To znaczy, że człowiek letnieje. A Jezus mówi, że tych, którzy zletnieli, On wypluje, zwróci, tak jak coś, co jest niestrawnością, zwróci, zwymiotuje. Nie weźmie ich w sobie do wieczności. Oni byli w Nim, ale oni zletnieli, a Jezus nienawidzi letniości, a więc daje szansę, mówi, upamiętaj się. Wróć do pierwszej miłości, rozpal ogień chwały, którą jest życie poddane Panu Jezusowi Chrystusowi. Ale jeśli nie, to Cię zwrócę z wszystkimi, którzy nie chcą żyć dla Jezusowej chwały. Nie chcą żyć według upodobania Bożego. Diabeł się śmieje dzisiaj. Śmieje się z ludzi, z Biblią. Tyle Biblii, tyle przekładów, tyle rzeczy. I on się śmieje, uważając, że ludzie są głupcami. Czytając to w Biblii, żyją wbrew Biblii, uważają się za chrześcijan. Ciekawe, co? To jest wojna z oszustwem, z kłamstwem. Ewangelia Marka, 14 rozdział, od 3 wiersza. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona, trędowatego, i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. I co? I co tu spotykamy? Spotykamy sposób ciała i sposób ducha na to wydarzenie. Jaki jest sposób ciała? A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim, i szemrali przeciwko niej. Widzicie, człowiek ocenił to, ale jak ciało lubi manipulować, tak? Jak ono chce przybrać, że to robi w bogobojności, że dobrze byłoby sprzedać i rozdać ubogim, ale między sprzedać i rozdać ubogim, to jest mieć to w rękach. I wtedy jest ten moment, skoro mam to w rękach, to może niekoniecznie dać to ubogim. Rozumiecie? To jest perfidia ciała. Sprzedać, tak, osiągnąć, ale potem przecież my mamy potrzeby. My potrzebujemy to, potrzebujemy tamto, potrzebujemy... No później dla ubogich to tam jak coś zostanie, to tam ewentualnie może coś im spłynie. Tak by ciało z tym rozporządziło. Ale jak duchowo Pan Jezus rozporządza tą sprawą? Pan Jezus patrzy na to zupełnie inaczej. Wiecie, co Pan Jezus z tym robi? On mówi, przez wszystkie pokolenia będą mówić o tym, co ona zrobiła. Pan Jezus patrzy duchowo i On widzi cenność tego, że ona wyprzedziła czas i uczyniła to, co jest cenne w oczach Boga. Pan Jezus mówi też, jeśli nasionko nie obumrze, pojedynczym nasieniem zostanie. Jeśli nie pęknie to nasienie, nie wypuści z siebie to, co jest potrzebne, żeby zaowocować, to ono pojedynczym zostanie tylko. Jeżeli to byłoby zamknięte w tym naczyniu, cały czas to ten zapach byłby cały czas zamknięty. Cóż by było to? Wąchaj sobie to szkło, czy tam co to było. Ale kiedy to zostało rozbite, woń pojawiła się na zewnątrz. Kiedy krzyż przenika twoje i moje życie, wtedy zaczyna się coś pięknego i wtedy zaczynamy doświadczać, że to jest cenne i wartościowe. I że o tym warto mówić i żyć tym. każdego dnia. Pomyśl sobie, co ty byś pomyślał w tym momencie, czy pomyślała. A Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie, albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie. To jest piękne, jak Pan Jezus rozpracuje. Macie zawsze. No idźcie do domu, weźcie te swoje pieniądze. Idźcie, rozdajcie ubogim. No przecież macie tą możliwość. Macie zawsze szansę, żeby uruchomić te swoje oszczędności i rozdać ubogim. Przecież. Ona zrobiła z tym, co chciała. To była jej własność. Ona użyła to w taki sposób, a wy możecie zrobić to ze swoimi pieniędzmi, co mówicie, żebyście zrobili z jej bogactwem. Łatwo się decyduje, co by się zrobiło z czyimś, nie? Ale gorzej ze swoim. Zawsze możecie im dobrze czynić, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła, uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę, powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła. I chwała Bogu, wierny jest Pan i dopilnuje tego. Do końca będzie mówione o tym, co ona zrobiła. A gdyby to oni wzięli to i uruchomili, czy też o tym byłoby mówione do końca? Możliwe, jako ostrzeżenie. Uważajcie, nie bierzcie się nie do swoich spraw. Kiedy coś Bóg zaczyna, to nie mieszajcie do tego ciała. To samo z Galacjanami. Bóg zaczął w nich. Po co domieszać ciało do tego, co jest Boże, co jest duchowe, co jest wieczne? Po co do pięknego życia domieszowywać swoje cielesne ambicje, swoje cielesne honory, swoje cielesne nastawienia i sposoby rozwiązania spraw Bożych ciałem? Myślenie sobie, o, po co? Ciało zawsze będzie produkowało religię, a duch życie, Boże życie. Zaczęli życie, a ktoś przyszedł, żeby skończyli na ciele. Paweł mówi, Bóg odpłaci tym ludziom. Jeszcze jesteśmy w poczekalni, jeszcze czekamy. Czy bardziej nas interesuje spotkanie się z Panem Jezusem i zachowanie tego, po co w ogóle chcemy się z Nim spotkać? Po co nam powrót Jezusa potrzebny jest? Czy zapomnienie o tym w trakcie czekania i życie już bez oczekiwania. Straszne to jest żyć po chrześcijańsku bez oczekiwania na powrót Pana. To musi być straszne, ponieważ człowiek tak naprawdę przestaje już być częścią Kościoła. Bo jeśli wiemy, że On wróci, to też chcemy doczekać się Jego powrotu i stanąć przed Nim, wiedząc, że przecież czekaliśmy, Panie, na Ciebie i przygotowaliśmy się na spotkanie z Tobą. Wiemy, po co czekaliśmy i wiemy, po co Ty po nas wróciłeś. Chwała Bogu, a nie człowiek w tym momencie może powiedzieć, Panie, a Ty dlaczego w sumie wróciłeś? Bo myśmy już zapomnieli o tym w trakcie życia chrześcijańskiego. Tak to dzisiaj jest, w takich czasach żyję. Nie wiem, ile będę żył, ale widzę deprawację, która się dzieje. Widzę ludzi, którzy opuszczają duchowe warstwy i schodzą w cielesność. I myślą sobie, że to chrześcijaństwo wejdzie do wieczności. A że znam duchowe życie z Bogiem. Dlatego się nie mogę dać nabrać na fikcyjne chrześcijaństwo, w którym nie ma owocu Ducha Bożego, tylko jest cielesny sposób funkcjonowania. Diabeł chce wejść i być Bogiem w świątyni Bożej. On chce zamieszkać w wierzących ludziach, w ich ciałach i chce się pokazać, że jest Bogiem, ale owoc tego zamieszkania jest tragiczny. Bo to nie jest Bóg, który posłał swego Syna, bo tak nas umiłował, żeby nas uratować i zbawić, tylko diabeł, który chce nas niszczyć, zażynać. A więc pomyśl sobie, czy Duch Boży, posyłając Ci takiego wspaniałego lekarza, chciałby Cię stale mieć w stanie grzechu? Takiego Zbawiciela i stale w stanie odstępstwa? Czy Jezus przyszedł po to, żeby zagwarantować leniom i obibokom duchowym gwarancję dać wiecznego życia z Bogiem, który jest Bogiem duchów? pomyśl, czy lepiej się dać oszukiwać, czy lepiej znać prawdę. Ilu ludzi już widziałeś, a może i samego siebie widzisz, jak wracasz do tego, co zostało z tyłu. Pamiętacie, o Piotrze mówiliśmy, który wracał do łowienia ryb i wtedy Pan Jezus stanął na jego drodze. Powiedział: Piotrze, miłujesz mnie więcej od nich? Paś ich dla mnie. Nie prowadź ich do swoich cielesnych rzeczy. Paś ich dla mnie, ponieważ ja chcę, byś ty to robił dla mnie. Paweł, który pisze te listy, on zdaje sobie sprawę, że on nie potrzebuje tych ludzi dla siebie, żeby oni go chwalili. On potrzebuje, żeby oni byli zbawieni i uratowani, żeby oni spotkali się z Jezusem, kiedy wróci, i byli gotowi na to spotkanie. On chce ich przygotować na to. Moglibyśmy powiedzieć, po co Pan Jezus posłał uczniów, żeby przygotowali to miejsce na tą Paskę? Przecież jest Panem, który może czynić cuda. To wszystko mogło się zjawić tam bez ludzkiej pomocy. Aniołowie mogli to przygotować. A jednak Pan posłał ludzi. Moglibyśmy sobie pomyśleć może w ten sposób, że miejsce do zgromadzenia posprząta się samo na przykład, a my sobie fizycznie będziemy odpoczywać. Możemy być tak duchowi, że myśleć sobie, że Bóg zrobi coś w sposób, który my byśmy chcieli widokowo oglądać. Ciało tak lubi siąść na tronie widokowym i patrzeć, co ten Bóg będzie dzisiaj robił specjalnego. Ale Pan Jezus tego nie robił. Pan Jezus normalnie żył, normalnie funkcjonował, ale to był duchowy sposób życia, w którym widać działanie Boga. Ty masz obowiązek żyć we wszystkim dla Pana. Co je czynisz? Jesz, pijesz, cokolwiek. Czynisz to dla Pana. A Pan przez to okazuje się w twoim życiu jako ten, który cię zbawił, uratował i cię prowadzi do wieczności. Człowiek myśli sobie, że to za małe rzeczy, żeby było widać duchowego człowieka, ale w tych małych rzeczach widać naprawdę duchowego człowieka. Małym okazuje się, czy człowiek jest wiernym, czy też nie. A więc zła ocena, zły sposób osądu, to jest właśnie działanie. To byli, wydawałoby się, uczniowie Jezusa, a jednakże coś innego w nich zadziałało. Wiem, że tam Judasz wiódł prym w tym. Wydawałoby się, że dobry pomysł ma na to, jak posilić skarbiec, skarbonkę. Ale on nie myślał o tym, co Boże, on myślał raczej o tym, co swoje. W liście do Kolosan, trzeci rozdział, od pierwszego wiersza. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Jeżeli On jest naszym życiem, to wtedy my spotkamy się z Nim, który jest naszym życiem, i będziemy wiecznie razem. A więc chodzi o to, żebyśmy, żyjąc tu na ziemi, pamiętali o tym, po co my tu żyjemy, co jest dla nas najważniejsze, abyśmy przygotowywali się w ten sposób, jak Panu się to podoba. Czyńmy to, myślmy o tym, szukajmy tych Bożych rozwiązań. Biblia ma być księgą, która przenika nasze serce i powoduje w nas to, co Bóg chce, co jest Bogu miłe. Nie czytajmy Biblii po to, żeby ją sobie przeczytać, ale czytajmy ją po to, żeby według niej żyć. Pamiętacie, ile razy to mówimy? Bardzo często. Dlaczego? Dlatego, że ludzie czytają Biblię jak przepis na coś, czego bardzo nie lubią. To jest przepis na coś, co nie smakuje często człowiekowi. Człowiek przeczyta ten przepis, ale wzdryga się ciało, bo nie smakuje to. Poświęcenie, uniżenie, znoszenie przeciwności, przebaczanie, życie według woli Bożej. A więc Kiedy czyta człowiek cieleśnie Biblię, to bardzo szybko myśli sobie, nie, nie, to inni w sumie powinni mnie miłować, powinni mi przebaczać, powinni otaczać mnie troską, to inni powinni starać się o mnie, a ja nie muszę. A więc kiedy ciało przychodzi przed oblicze Boże, to ono szuka tego, co ucho łechce, ale kiedy duch przychodzi, to szuka tego, co miłe jest Bogu. I to jest bardzo ważne. Pamiętaj, żyjesz w czasach odstępstwa. Twoje ciało widzi mnóstwo odstępstwa i ono jest skłonne do pójścia za odstępstwem bardziej niż za pójściem za Panem Jezusem Chrystusem. Bardziej za obrazem zepsucia niż za obrazem oczyszczania, uświęcania, porzucenia zła. Pamiętaj, że w takim ciele jesteś. I to, co powiedziałem, jest prawdą. Wielu będziesz widzieć. I obyś ty nie był sam, czy sama, też tym kimś, kto wraca do wymiocin swoich, do błota, w którym się wcześniej tarzałeś, czy tarzałeś. I żebyś nie był tym przykładem dla innych, czy nie była, mówiącym o tym, że Pan cię kocha. Nie przejmuj się takimi drobnostkami. Pan nigdy nie chciał, żebyś się zasmucał, żebyś się po prostu ograniczał. Pan chciał, żebyś miał wszystko, co tylko chcesz, byś był wolnym, wolną w tym swawoleniu i życiu po swojemu. Pamiętaj, jeżeli nie nauczysz się życia Bożego, nie będziesz żył dzięki Jezusowi czy żyła, pójdziesz do Gehenny. Nie ma znaczenia, jak masz na imię, jak się nazywasz, ile masz swoich zapleczu, wydarzeń czy pewnych rzeczy. Pójdziesz do Gehenny, ponieważ Bóg nie wpuści niczego nieczystego do swojej wieczności. Bóg nie zmieni swojego zdania nigdy. On nie jest tak, że mówi jedno, robi drugie. On kiedy mówi, to tak dokładnie jest. Ciało robi w ten sposób. Pamiętaj, Bóg cię kocha, Bóg chce ci pomóc, chce cię uratować, ale jeśli ty będziesz szukać cielesnego Boga, to On ci pomoże. Żyć po swojemu, żyć dla swojej chwały, żyć według swego upodobania, żyć dla Gehenny. Widzicie, kiedy oni chcieli się obrzezać, Paweł mówi, kiedy to zrobicie, już wam nic Chrystus nie pomoże. Mogli powiedzieć, Pawle, przecież my zrobimy tylko to, co jest napisane w Biblii. O czym ty mówisz, że Chrystus nam nic nie pomoże? Przecież my będziemy praktyczni, będziemy mogli tu w starym i z nowym, będziemy to spajać, Pawle, przecież. To nie jest złe chyba się obrzezać. Jednakże Paweł mówi, kiedy się obrzeżecie, Chrystus wam już nic nie pomoże. To znaczy, kiedy próbujesz oszukiwać, próbujesz coś łączyć, kiedy Bóg prowadzi nas w Chrystusie dalej z czymś cielesnym i myśleć sobie, o, w Izraelu kiedyś tak można było, to pewno można i tutaj, w chrześcijaństwie. To może się okazać, że Chrystus ci już nic nie pomoże. Nie zmieni twojego życia, nie zmieni twojego podejścia, nie zmieni twojego myślenia. Będziesz chodzić stale ze swoim ja. To jest tragedia. Ukrzyżowany Chrystus daje nam możliwość uratowania się, ale jeśli my go odrzucimy i uznamy, że my wiemy lepiej, jak żyć po chrześcijańsku, to wtedy będzie tragedia. Całe szczęście i dzięki Bogu, że Duch Boży pracuje na tym, żeby diabłu się to nie udało i się nie uda, żeby zlikwidować prawdę z tej ziemi. Prawda zawsze będzie. Ale co ludzie zrobią z prawdą, to już jest jakby innego rodzaju doświadczenie. Ale Bóg nie zamknie tego. Prawda będzie głoszona nawet przez tych ostatnich dwóch proroków. Kiedy cała ziemia będzie skupiona na tym, żeby żyć według nauk diabła, to i tak będzie prawda głoszona. Bóg będzie dawać szansę człowiekowi, żeby człowiek zobaczył, co jest prawdą, a co jest zakłamaniem. Jakiż to więc wspaniały jest Bóg. Nie patrz na odstępstwo. Raczej patrz na to, gdybyś dzisiaj był z Chrystusem, czy była, o czym Chrystus by z tobą porozmawiał? Z czym by ci Jezus próbował pociągnąć? Jaki temat by Jezus poruszył między tobą a sobą? Jak myślisz? Wiesz dobrze, jaki. Ja też wiem, każdy z nas wie. Jezus by poruszył temat naszego życia, bo On nas miłuje, poszedł za nas umrzeć na krzyż Golgoty. Nie po to tylko, żebyśmy mówili o krzyżu Golgoty, ale żebyśmy tam, umarwszy z Nim, dla sprawiedliwości żyli, nie szukaj swojej chwały. Chwałą naszą jest Chrystus Jezus. Pamiętaj o tym. Jeżeli nie będzie to On, to nic nie zrobisz. Twoje ciało i tak będzie chciało przykleić do Pana Jezusa swoje działanie. Gdyby Pan Jezus nie powiedział nic, powiedziałby, dobra, nic nie powiem, niech moi uczniowie podejmują decyzję. To co oni by zrobili? Ta kobieta odeszłaby ze świadomością, że zrobiła coś niedobrego. Oni odeszliby ze świadomością, że są mądrzy i umieją wykorzystać dobrze sytuację. A więc ona by źle rozumiała to i oni też by źle rozumieli to. Dzięki Jezusowi tak się nie stało i dzięki Jezusowi do dzisiaj jest otwarta droga na to, żeby się ratować. Dzięki Jezusowi do dzisiaj możesz wybierać dobro, odrzucać zło. Dzięki Jezusowi możesz oczyszczać się, bo On decyduje o życiu i o śmierci. Pamiętaj, nie przychodź na zgromadzenie bez świadomości. Nie przybiegaj tu ze swoim ja, będąc chrześcijaninem czy chrześcijanką, nie mając o sobie, że jesteś zbawionym czy zbawioną, a świat ginie. Przychodź szacunku do Pana. Zgromadzenie to jest coś, co jest zdobyte przez Jego ofiary. To nie jest miejsce schadzek, to jest miejsce spotkań z Panem. Pan Jezus mówi, tam gdzie dwóch, trzech przychodzi w imię moje, ja jestem. Ten, który umarł na krzyżu, zmartwychwstał, on tu jest. Dlatego szanujmy go. Amen.